Ryszard Minko, dzień dobry, a dziś w ważnej sprawie wracamy do tematu incydentu z udziałem polskiego żołnierza. Przypomnę, że 1 stycznia w Mielniku 25-letni szeregowy z 3 Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla ostrzelał z karabinu cywilny samochód, którym podróżował ojciec z 13-letnią córką. Dziewczynka uciekła z zaatakowanego samochodu i być może tylko dlatego uniknęła śmierci, bo w kilku miejscach kule utkwiły między innymi w siedzeniach samochodu. Wojskowy od razu został zatrzymany, dowództwo operacji od razu poinformowało opinię publiczną o zdarzeniu i także od razu zapewniono wsparcie poszkodowanej rodzinie. Ale mimo to, że niebezpieczną sytuację zażegnano w zaledwie w kilkanaście minut, to jednak zdarzenie rodzi bardzo dużo pytań i między innymi o to, jak to w ogóle możliwe, że uzbrojony i jak się okazało pijany żołnierz wyszedł poza jednostkę, przez nikogo nie niepokojony. Chciałbym zapytać gości Polskiego Radia Białystoka, są dzisiaj w studiu wójt gminy Mielnik, pan Marcin Urbański. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rzecznik Wojskowej Operacji Bezpieczne Podlasie, podpułkownik Kamil Dołęcki. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Daniel Boczkowski. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry, kłaniam się.
No to zacznijmy od pana pułkownika. Minęło 9 dni od tego zdarzenia. Proszę powiedzieć, co na dzisiaj udało wam się ustalić? Jak to w ogóle możliwe, że doszło do tak niebezpiecznego zdarzenia?
Panie redaktorze, na chwilę obecną rzeczywiście parę rzeczy nowych wiemy w tej sprawie. Nie o wszystkich rzeczach mogę mówić, ponieważ nadal prowadzone są czynności przez Żandarmerię Wojskową i prokuraturę, także dla dobra śledztwa pewne rzeczy pominę, ale to, o czym mogę powiedzieć, to rzeczywiście 1 stycznia doszło do tego niefortunnego zdarzenia, gdzie żołnierz zgrupowania zadaniowego w Mielniku opuścił teren tego zgrupowania z bronią służbową, oddając strzały w powietrze, a następnie w kierunku pojazdu cywilnego. Na szczęście w całym incydencie nikt nie ucierpiał, bo żołnierz został zatrzymany przez swoich kolegów, notabene, z tego samego zgrupowania. Natomiast na chwilę obecną żołnierz przebywa w areszcie, tak? 3 miesiące aresztu. To, co ustaliliśmy sami do tej pory, to fakt niesporny, że żołnierz wyszedł przez nikogo nie niepokojony z tego zgrupowania. Miał broń przy sobie służbową razem z amunicją, ponieważ jest to fakt, który jest czymś normalnym, naturalnym w zgrupowaniach wojskowych. Musimy pamiętać o tym, że działania nasze na Podlasiu jest to wykonywanie zadania bojowego w warunkach pokoju. Tak my, wojskowi, traktujemy takie zadania, które stawiają nam przełożeni. W każdym zgrupowaniu wojskowym, w którym realizujemy zadania bojowe, naturalną rzeczą jest, że żołnierze posiadają przy sobie broń i amunicję.
Ale przez całą dobę mogą wychodzić
dokładnie
z jednostki
tak, uzbrojeni? Dokładnie tak, posiadają broń ze sobą przez całą dobę. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa, raz, a dwa, warunkami szybkości działania.
No dobrze, to proszę mi powiedzieć, strażnik, który pilnował tego obozu, powinien go chociażby zatrzymać i zapytać, po co wychodzi z bronią poza jednostkę, czy to aż jest tak naturalne, że ci żołnierze tak się przemieszczają po prostu?
Żeby zrozumieć, jak doszło do tego incydentu i dlaczego żołnierz z bronią znalazł się na zewnątrz tego zgrupowania, należy wyjaśnić, jak zbudowane jest całe zgrupowanie. Praktycznie w Mielniku zgrupowanie wojskowe podzielone jest na 3 lokalizacje. I żołnierz, który mieszkał na terenie zgrupowania, tam gdzie stoją kontenery mieszkalne, to jest jedna lokalizacja. Druga lokalizacja to jest tak zwane taktyczne centrum operacyjne. To jest mózg całego zgrupowania. I tam również żołnierze pełnią służbę. I w tym przypadku ten żołnierz wychodził z obozowiska, w którym mieszkał na co dzień i szedł w kierunku właśnie tego taktycznego centrum operacyjnego. Naturalną rzeczą dla wszystkich wartowników, którzy tam stoją, jest widok żołnierzy z uzbrojeniem w ręku, przemieszczających się pomiędzy tymi dwoma punktami. Dlatego też nie był niepokojony przez wartowników, wychodząc na zewnątrz obozowiska i kierując się w stronę tego taktycznego centrum operacyjnego. To są dwie różne lokalizacje. Żeby przejść z jednej lokalizacji do drugiej, trzeba pokonać około 200-300 metrów. Trzeba wyjść na drogę publiczną. Dokładnie tak. I to właśnie był ten moment, który zaważył na wszystkim. Żołnierz opuścił obozowisko, w którym mieszkał i kierując się do tego taktycznego centrum operacyjnego, wyszedł na drogę publiczną, na której zaczął strzelać.
Przemieszczając się do taktycznego centrum operacyjnego, zawsze przechodzą przez tą drogę gminną?
Tak.
Zawsze mogą być uzbrojeni, zawsze mogą być niepokojeni przez
żołnierze, tak jak powiedziałem wcześniej, mają przy sobie broń służbową przez cały czas.
Czyli de facto tak naprawdę nikt nie pilnuje tego, czy oni nie
To już
wyjdą.
Jest za daleko posunięty wniosek, że nikt nie pilnuje. Żołnierze są pilnowani w tym obozowisku i tam warta stoi, która chroni przed dostępem osób postronnych do obozowiska.
Czyli ja nie wejdę.
Dokładnie tak. Natomiast
ale już żołnierz z bronią pijany może wyjść.
Żołnierz z bronią to jest to normalny widok, który nie powinien niepokoić wartownika w miejscu, gdzie on pełni służbę.
A coś powinno w tej sytuacji zaniepokoić jednak wartownika? No wiemy, że był pod znacznym wpływem alkoholu.
Panie redaktorze, te wszystkie rzeczy będą wyjaśniane z pewnością. Natomiast na chwilę obecną nie winimy tutaj wartownika, że on czegoś nie dopilnował. Ponieważ zachowanie tego żołnierza, pomimo tego alkoholu, który wypił, o którym pan wspomniał, nie było zachowaniem na tyle dziwnym, żeby wzbudziło czyjeś podejrzenie. Niech pan weźmie też pod uwagę, że każdy organizm reaguje inaczej. To był młody człowiek, znacznego wzrostu, silnie umięśniony, wysportowany i dla niego, powiedzmy, dawka alkoholu, którą by wypił, inaczej na nią zareaguje niż mężczyzna czy tam kobieta mniejszej postury. Dlatego w tym przypadku, tak jak rozmawialiśmy też z tymi wartownikami, nic nie wzbudziło ich podejrzeń w zachowaniu tego żołnierza. Dopiero do momentu, kiedy na drodze zaczął strzelać w powietrze.
Do kwestii spożywania alkoholu jeszcze wrócimy, a teraz właśnie bym chciał przejść do tego, co się wydarzyło w Milniku. Panie wójcie, pana wtedy nie było na miejscu. Jak się pan dowiedział i od kogo, że na terenie pana gminy polski żołnierz strzelał do polskich cywili? Wójt gminy Milnik, pan Marcin Urbański.
Dowiedziałem się z przekazu telefonicznego z policji. Oficer dyżurny zadzwonił do mnie akurat z taką informacją, że takie zdarzenie miało miejsce.
Co pan wtedy zrobił?
Przede wszystkim to byłem w szoku, bo jest to sytuacja niecodzienna, ponieważ wojsko stacjonowało w Mielniku nie od wczoraj, tylko praktycznie od pierwszego momentu, kiedy rozpoczęła się sytuacja związana z kryzysem uchodźczym na granicy. A to był, jeśli dobrze mi pamięć nie myli, październik 2021 roku.
Dokładnie tak.
Czyli to już jest 3 lata. Różne jednostki stacjonowały w Mielniku. Zaczynała to 10. Brygada Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa i do tego momentu współpraca samorządu lokalnego z wojskiem układała się bardzo dobrze. W związku z tym pierwszego dnia nie wiedziałem nic oprócz tego, że strzelano do cywilów, do znajomych, jak się później okazało. Więcej informacji otrzymałem, kiedy dowódca zgrupowania zadzwonił wieczorem, poinformował mnie już później wieczorem, że do takiej sytuacji doszło i zaprosił na spotkanie.
Panie wójcie, proszę mi powiedzieć, w jakiej kondycji są poszkodowani? Jak oni się czują? Czy otrzymali odpowiednie wsparcie, jakiego wsparcia dziś potrzebują?
Trudno w tej sytuacji chwalić wojsko po takim zdarzeniu, ale wojsko zareagowało natychmiast, jeśli chodzi o pomoc psychologa wojskowego. Jeszcze tego samego dnia, w którym to nastąpiło, rodzina otrzymała tę pomoc od pani psycholożki wojskowej i wiem, że na chwilę obecną trwa to do tej pory. Psycholog wojskowy jest w kontakcie z rodziną poszkodowaną w tym zdarzeniu. Jeśli chodzi o samą kondycję, można powiedzieć, taką psychofizyczną. Trudno zajrzeć im do głowy i zapytać, czy ma jakąś traumę, czy coś w tym rodzaju. Sądzę, że może gdzieś to później wychodzić, jak już ten kurz całkowicie opadnie. Myślę, że zdali sobie sprawę, w jakiej sytuacji się znaleźli. Tutaj mówię zwłaszcza o ojcu i córce. Na tę chwilę dziewczynka chodzi do szkoły, normalnie uczestniczy w zajęciach. Z informacji przekazanych przez dyrektora szkoły zachowuje się normalnie i nie pokazuje żadnych oznak tego, żeby była w jakiejś traumie, czy ta sytuacja ją bardzo przygnębia.
Wyjaśnijmy słuchaczom, jeśli ktoś jeszcze nie słyszał. Ta dziewczynka uciekła z samochodu po tym, jak żołnierz strzelał w powietrze. Później jej ojciec odjechał i padły strzały w stronę samochodu, które przestrzeliły nawet siedzenia. Jeszcze jedno pytanie mam do pana. Kontynuując, chciałbym zapytać o sposób informowania mieszkańców. Ja byłem w Mielniku po tym zdarzeniu i mieszkańcy mi powiedzieli, że dowiadywali się niejako pocztą pantoflową o tym, że doszło do takiego incydentu. Tu jedna z moich rozmówczyń mówiła, że sąsiadka zadzwoniła, by się barykadować w domu, bo po Milniku biega żołnierz i strzela. No nikt nie dostał żadnej oficjalnej informacji. Nie było czasu, by zareagować, czy nie było możliwości, by zareagować, by jakoś oficjalnie mieszkańców poinformować, że mieliśmy tego typu incydent.
Tak, jest to tak złożone, jest to niecodzienna sytuacja i teraz ja się pytam, jak my, samorządowcy, mamy to robić, jak informować mieszkańców, jakimi kanałami. To jest sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu lokalnemu i teraz pytanie, kto powinien to zrobić? Czy wojsko, czy ochotnicza straż pożarna, czy policja? My nie mamy takich kanałów oprócz zwykłych portali społecznościowych, czy tak jak pan wspomniał, telefonów od sąsiadów, czy coś w tym rodzaju, żeby poinformować informować siebie. Ja akurat w tej sytuacji chciałbym też sprostować taką panikę, która, jak słyszę, została wywołana tego dnia. Takiej rzeczy nie było, ponieważ po pierwsze był to 1 stycznia, gdzie ludzie w ogóle nie skojarzyli, że mogło dojść do takiego zdarzenia, ponieważ cały czas strzelano fajerwerkami. A później, kiedy taka informacja padła, kiedy już żandarmeria wojskowa zablokowała jedną drogę, drugą drogę, kiedy policyjny radiowóz, drugi, trzeci przyjechał, wtedy ludzie sami zobaczyli, że coś jest nie tak. W związku z tym zaczęli tak czysto pragmatycznie informować siebie, żeby lepiej może na tę chwilę zostać w domach, ponieważ coś się dzieje. Nie wiedzieli, co konkretnie.
Ale oficjalnej informacji nie mieli żadnej, prawda?
Panie redaktorze, weźmy też pod uwagę, że czas trwania tego zdarzenia to nie było liczone w godzinach. To było dosłownie... Dokładnie, to było dosłownie kilkanaście minut, w trakcie których to się wydarzyło i żołnierz został zatrzymany.
Mhm. Nie było także czasu, jak rozumiem.
O którym pan wójt mówi tutaj, i sposoby, kanały informowania, myślę, że nie ma możliwości takiej, żeby w tak krótkim czasie ostrzec wszystkich mieszkańców Mielnika, że coś się dzieje niepokojącego. Ten żołnierz nie miał szans na to, żeby przedostać się dalej na kolejne ulice miejscowości. Zresztą on sam tego nie robił. On się kierował zupełnie w innym kierunku.
No ale rozumiem, że reakcja była możliwa tylko i wyłącznie dlatego, że on tak naprawdę dokonał tego ataku tuż przy jednostce. Rozumiem, że gdyby on poszedł gdzieś do miasta i tam postanowił ostrzelać cywilny samochód, no to sytuacja byłaby zgoła inna.
No tu możemy tylko domniemywać.
Panie profesorze, tu bym pana poprosił. Jak pan ocenia to, co się wydarzyło w Mielniku 1 stycznia?
Cóż, oceniać można w ten sposób, że życie jest życiem. Życie powoduje, że żołnierze mają problemy, czy to z powodu alkoholu, czy z powodu służby, czy z powodu jakichś tam problemów psychicznych, które się nie wyłapuje w odpowiednim momencie. Alkohol wzmacnia pewne rzeczy, czyni kogoś, prawda, w bardzo młodym wieku supermenem. Jak jeszcze ma się przy sobie broń, parę magazynków, to różne głupie myśli przychodzą do głowy. Niestety tego się nie rozwiąże tak szybko, dlatego że żołnierz staje się doświadczonym żołnierzem z wiekiem. On mądrzeje wraz ze służbą. Nie mądrzeje tylko dlatego, że nałożył mundur i przyszedł do wojska. Wręcz odwrotnie. Wtedy to jest najcięższy przypadek żołnierza, który dopiero, tak powiem, uczy się tego, iż sam mundur i broń to wcale nie oznacza, że czyni go kimś nieprawdopodobnym.
No tutaj... Tu mamy żołnierza młodego. No,
no mamy żołnierza
latek,
młodego, żołnierza wytrenowanego, prawda, umięśnionego, coś w stylu, nie wiem, za dużo gorzały i robi się Rambo. No niestety tego się nie da przewidzieć, dlatego że no, jednostka ma swój cykl. Jeżeli rzeczywiście tak się poruszamy, jak się poruszamy, no to żołnierz musi mieć tą broń przy sobie, no bo to nie jest kwestia jednostki wojskowej, gdzie są magazyny, gdzie się zdaje to wszystko, gdzie wydaje się tą broń. W momencie wydania broni żołnierzowi na operację bojową, żołnierz odpowiada 24 godziny na dobę za tą broń, amunicję i wszystko, co tam jest. Więc tu jest kwestia raczej tego, że kolejny kamyczek do problemu szkoleń. Tego, czy na przykład żołnierze, którzy mają bardzo mały cykl szkoleniowy za sobą, rzuceni w takie miejsce, potrafią sobie poradzić. Jedni sobie potrafią poradzić, drudzy nie. Czasami ten najbardziej wyrośnięty będzie najsłabszym elementem i ogniwem tego całego systemu. Więc no, musimy się liczyć z tym, że po pierwsze, tego typu rzeczy zdarzały się, zdarzają i zdarzać będą. Nie ma cudów, to jest kwestia tylko i wyłącznie człowieka, psychiki i danego momentu. Alkohol nie znika, nie zniknął i nie zniknie.
No teoretycznie go nie ma w jednostkach, jest przecież zakaz
teoretycznie
spożywania.
Nie ma go w wielu miejscach, a prawda jest taka, że jak ktoś się uprze, to sobie go wniesie i nawet strażnik, no żaden strażnik na wejściu nie trzepie każdego żołnierza od góry do dołu, nie sprawdza każdego samochodu, który wjeżdża, no bo to jest kwestia też jeszcze pewnych zasad zaufania i pewnej normy. No, szczególnie, że Sylwester, to jeszcze łatwiej skombinować sobie dojście do alkoholu, nawet idąc gdzieś tam na drogę, gdzie wszyscy strzelają sobie z fajerwerków i tak dalej. Więc no, to też jest specyficzny moment. Jest to jakiś problem samego żołnierza, który być może, że będzie wymagał analizy po prostu tego, co się dzieje z człowiekiem. Bo to jest tak, to są pewnego rodzaju radykalizacje. My tego nie wyłapiemy. nie ma szans. Radykalizacje, tunelowanie, alkohol, wszystko to razem sprawia, że ludzie zachowują się w sposób nieobliczalny. Koniec, kropka, tak było, jest i będzie. Problemem jest zdolność do reagowania, procedury, no ale procedur tutaj trudno zmienić, trudno powiedzieć, że nie możecie...
Ale pan zdanie, procedury tu zadziałały?
No oczywiście.
Ktoś nie zauważył, że był pijany. No nie wiem.
Ja może nawiążę...
Ale to znowu, no co to znaczy? Jest strażnik, on nie będzie alkomatem sprawdzał każdego żołnierza wychodzącego. Być może znowu trzeba by doprowadzić do absurdu, że prawda, prawie jak kierowca MPK i tak dalej, że każdy opuszczający jednostkę musi dmuchać w alkomat. No,
właśnie, rozumiem, chciałem nawiązać do słów tutaj pana profesora, bo rzeczywiście w naszej ocenie ten przypadek należy traktować incydentalnie. To nie system zawiódł. Weźmy pod uwagę, że przy granicy jest ponad 6 tysięcy żołnierzy. To jest jeden przypadek wśród tych 6 tysięcy żołnierzy i ta ciężka praca, ciężka służba tych żołnierzy, która została wykonana przez ostatnie pół roku, takim jednym przypadkiem, no niestety, została zniweczona. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, to nie jest wina systemu. Ten żołnierz przeszedł cykl szkoleń przed przyjęciem do służby, przed przyjazdem na granicę i de facto do tego momentu nie wzbudzał też żadnych niepokojów co do swojego zachowania. Normalny żołnierz, jak każdy inny, zainteresowany sportem, zainteresowany codzienną służbą i tak dalej. Być może rzeczywiście warunki tego dnia, 1 stycznia, bo to szczególna data, spowodowały to, że postanowił zrobić coś innego. No, trudno tutaj domniemywać teraz. Z pewnością to ktoś będzie wyjaśniał i potwierdzi
było
nam...
Tak, skoro wyszedł i zaczął strzelać.
I potwierdzi
to
nam
nie
też
jest logiczne.
To, czy rzeczywiście ten żołnierz, czy nie doszło tam do jakiegoś zaburzenia psychicznego, bo w tej całej sytuacji trudno tutaj mówić o tym, że wszyscy żołnierze stanowią zagrożenie tylko dlatego, że mają broń ze sobą. Odrobina zaufania, o którym pan profesor powiedział. Jeżeli nie mamy zaufania do własnych żołnierzy,
znaczy,
to
ja
zamknijmy
myślę, że
tą instytucję.
Mieć maksymalne zaufanie.
To zamknijmy tą instytucję, cofnijmy tych wszystkich żołnierzy do szkół z powrotem, bo nie warto dawać im broni, bo nie mamy do nich zaufania. No nie na tym to powinno polegać. Mamy swoich żołnierzy, dowódca powinien mieć do nich 100% zaufanie, stąd powierza im pewne zadania do wykonania.
To jeszcze jedno pytanie do pana, panie pułkowniku, i tu bym prosił krótko, czy w związku z tym dokręcicie śrubę na przykład obecnym żołnierzom, że właśnie no, będzie większa kontrola, żeby żadnego alkoholu już, broń Boże, się nie pojawił w jednostce, czy jednak właśnie takie dokręcenie śruby przyniosłoby odwrotny efekt? No bo przecież nie można winić wszystkich za to, co zrobił ten jeden.
Panie redaktorze, to w tym momencie dochodzimy do odpowiedzialności zbiorowej, ale z pewnością to, co pan mówi o dokręceniu śruby, to nie jest sposób na to, żeby teraz wprowadzić masowe kontrole przed wejściem na obozowisko, przed wyjściem na obozowisko, przed wejściem na służbę itd., itd. Te kontrole były realizowane. Kontrole realizowane przez żandarmerię wojskową, liczone w tysiącach na obozowiskach i podczas pełnionej służby, podczas których stwierdzono dosłownie 17 przypadków pozytywnych, tak, ze strony żołnierzy, którzy byli pod wpływem alkoholu.
Mówimy o jakim okresie?
Mówimy od początku operacji. Od 1 sierpnia 2024 roku. Ponad 9 tysięcy kontroli wykonanych przez żandarmerię wojskową.
17 przypadków stwierdzenia.
Także nie możemy mówić, że te kontrole nie były wykonywane i że teraz nagle mamy dokręcić śrubę. Rzeczywiście żołnierze są poddawani kontrolom zarówno podczas pełnienia służby w rejonie granicy, ale też w miejscach, gdzie stacjonują, czyli w tych obozowiskach. Jedyną rzeczą taką, na którą chcemy zwrócić baczniejszą uwagę, to jest to, co robią żołnierze podczas tego swojego czasu wolnego. Bo żołnierz każdy, który pracuje na granicy, pracuje w trybie trzyzmianowym. 12 godzin służby, 24 godziny tak zwanego wolnego, ale te 24 godziny są podzielone też na dwie zmiany. Zmianę odpoczywającą i zmianę czuwającą. I ta zmiana odpoczywająca jest newralgiczna, bo żołnierz de facto powinien spać. Ten żołnierz powinien spać w swoim kontenerze. I on w tym momencie podczas tej zmiany odpoczywającej wychodzi i robi to o czym rozmawiamy.
To jak się chcecie zająć nimi w tej...
I tutaj właśnie chcemy właśnie wprowadzić nowe zasady wzmożenia nadzoru nad tymi żołnierzami, którzy powinni być na tej zmianie odpoczywającej w miejscach przewidzianych do tego odpoczywającego.
Czyli że to był już odpoczynek.
Tak, to już nasze wewnętrzne procedury zostają wprowadzone zmierzające do tego, żeby mieć większy nadzór nad tymi żołnierzami.
Panie wójcie, czego pan by dzisiaj oczekiwał od wojska, żeby tą sytuację na tyle unormować, żeby żołnierz w sklepie na przykład nie budził sensacji?
Szczególnie rzecz biorąc, tego typu sytuacja, dokładając do tego jeszcze budowę muru, jak również zbliżającą się budowę Tarczy Wschód, spowodowała tak ogromne nadszarpnięcie wizerunku naszej gminy, że ja spisałem w 24 rok na straty, jeśli chodzi o turystykę, a gmina Mielnik jest gminą bardzo turystyczną i tego typu zdarzenie jeszcze bardziej jest gwoździem do trumny do tego, że ludzie w ogóle przestaną do nas przyjeżdżać.
Oby nie.
I właśnie odpowiadając na pana pytanie, oczekiwałbym od wojska dalszej współpracy, to przede wszystkim, ale takiej otwartości na nasze działania i tego, żeby to zdarzenie, negatywne zdarzenie, które się zaistniało 1 stycznia, w jakiś sposób, nie chciałbym tego zamieść pod dywan, tego nie można w ten sposób
przydałoby
mówić.
Przydałoby się spotkanie z mieszkańcami, wiem, że do takiego jeszcze nie doszło,
tak,
z różnych przyczyn.
Ale
wiem, że wojsko było zainteresowane takim
spotkaniem. Dokładnie, pokazać mieszkańcom, że wojsko dalej panuje nad sytuacją przede wszystkim, że dalej jest po to, aby zapewniać bezpieczeństwo naszym mieszkańcom, zwłaszcza w tych gminach przygranicznych, bo to jest nie tylko sytuacja Mielnika. Mamy do czynienia z mnóstwem żołnierzy na granicy z Republiką Białorusi i pokazać i udowodnić mieszkańcom, że dalej mogą temu wojsku zaufać.
Czyli spotkanie na przykład. Jak pan myśli, kiedy mogłoby dojść? Bo wiem, że wojsko było otwarte.
Wojsko chciało od razu zrobić to spotkanie, ale uważaliśmy wspólnie z kierownikami jednostek i w ogóle po opinii mieszkańców, że to był kiepski czas, bo to jest czas świąt bożonarodzeniowych, ale prawosławnych. Ludzie by po prostu mieli co innego w głowie, nie przyszliby na to spotkanie najprawdopodobniej, bo byli zaabsorbowani
przygotowaniem.
Myślę, że w najbliższym czasie, tutaj czekam na sygnał dowództwa, kiedy już będzie na to spotkanie gotowe i też mieszkańcy będą na to spotkanie gotowe, że my wspólnie doprowadzimy do takiej swobodnej po prostu rozmowy z żołnierzami, z dowództwem, które zapewni mieszkańców, że nigdy już nie dojdzie. Trudno zapewnić tutaj po słowach pana profesora, no bo wszyscy jesteśmy ludźmi. Tyle ile żołnierzy, tyle jest charakterów. Ale możemy zrobić wszystko, żeby nie dopuścić więcej do takich sytuacji, a szczególnie do tego, że żołnierz jest pijany w obozowisku i wychodzi z bronią nietrzeźwy do innego miejsca. Także tego bym oczekiwał.
Panie wójcie, tak jak pan doskonale wie, od razu po zdarzeniu takie spotkania, między innymi też z panem i z władzami, z dyrekcją szkoły, były organizowane i jesteśmy otwarci na to, żeby takie spotkanie z mieszkańcami też się odbyło. Oczywiście wiem doskonale o tym, że jest pan też w stałym kontakcie z dowódcą zgrupowania zadaniowego Centrum, z generałem Nestorowiczem. I takie spotkanie z pewnością odbędzie się. My jesteśmy jako wojsko otwarci na wszelką inicjatywę tego typu. Jesteśmy transparentni, tu nie ma nic do ukrywania. Jeżeli spotkanie ma się odbyć, podczas którego przedstawimy, jak funkcjonujemy, to takie spotkanie na pewno dojdzie do skutku.
No i to być może byłoby coś, co by pozwoliło uspokoić mieszkańców. Panie profesorze, jakby pan wybrnął z tej sytuacji?
Ale trudno wojsku zalecać. Wojsko ma procedury i to procedury od bardzo długiego czasu pisane także krwią, więc tutaj jest to po prostu kolejny kamyczek do pewnych warunków, które są nowe, no bo nie łudźmy się, to, co się wydarzyło na granicy i to, co jest na granicy, jeżeli chodzi o systemy szkoleń, jeżeli chodzi o procedury, to jest coś, co dopiero się wykuwa w ogniu, a będzie się wykuwało jeszcze bardziej, kiedy będzie się budować Tarczę Wschód. Tak naprawdę trzeba na nowo stworzyć pewne zasady działania. Trzeba przygotować żołnierzy do działania na granicach w warunkach, które są zupełnie inne niż warunki jednostek i obszarów, do których są przygotowywani. Bo Podhalańczycy są do czego innego szkoleni, wojska zmechanizowane są do czego innego szkolone. Tak naprawdę tutaj trzeba byłoby budować z powrotem coś w rodzaju Korpusu Ochrony Pogranicza.
Ma coś takiego powstać.
Właśnie o to chodzi, bo to muszą być żołnierze, którzy są specjalnym typem jednostek, przygotowanym do działania, tak jak były kiedyś brygady forteczne i tak dalej. Wtedy o wiele łatwiej tym żołnierzom po pierwsze jest służyć, po drugie o wiele łatwiej tworzyć pewne procedury, które są niecharakterystyczne dla innych jednostek i dobierać także żołnierzy pod kątem charakteru tej służby, bo to wcale nie jest łatwa służba, to raz, a dwa, niestety lub stety, ale te kilka lat dezinformacji dotyczącej żołnierzy i tego, kim oni są na tych granicach i jak się zachowują, robionych przez służby białoruskie i rosyjskie, sprawiły, że ci ludzie, którzy jadą na granicę, nam się wydaje, że nie, ale oni są obciążeni tym przekazem bardzo często negatywnym, z którym nie są obarczeni w momencie, kiedy służą u siebie. Ale nagle jadą na granicę i nagle robi się z nich morderców, jakichś wariatów, jakieś osoby, które zagrażają bezpieczeństwu i tak dalej. Ci ludzie muszą
tak naprawdę to tak samo przetrawić, przerobić, a jednak i kontenery, i ten sposób służby, on jest kompletnie inny. Więc warunki bojowe oczywiście.
By nie było.
Ale pamiętajmy nadal, że żołnierze żyją w pewnym środowisku. Oni tu wchodzą w to środowisko, muszą tu funkcjonować.
Mało, to jest obce środowisko dla większości.
To nie są ciepłe koszary, jak
Nie są te światy, no czym innym, no jak ściągamy kogoś ze Zgierza na granicę polsko-białoruską,
zgadza się, to jest zupełnie co inny świat. Inna mentalność, inny świat.
Więc jakby tu nikt nie kwestionuje tego, że jest to szalenie trudna służba. No ciekawe jest to, czy powstanie Korpus Ochrony Pogranicznej, ale jest on zapowiadany, przynajmniej formacja, która by miała
przypominać. Nie wyobrażam sobie Tarczy Wschód i tego wszystkiego, co jest, bez tego typu jednostek, mało tego, jednostek, które tak naprawdę powinny się składać z mieszkańców całego tego obszaru, choćby dlatego, że po pierwsze wiedza, doświadczenie, znajomość terenu i
więzi ze społeczeństwem.
Więzi ze społeczeństwem i społecznością. To powinna być struktura, która powinna być wrośnięta w tą przestrzeń. Mało tego, wtedy nawet moim zdaniem sam przekaz, który idzie dotyczący wojska na granicy, będzie zupełnie inny.
No bo to będą swoi.
Bo to będą swoi i nawet jeżeli chodzi o propagandę, o turystykę, o tak dalej, to tutaj nie będzie, że ściągamy jakieś nie wiadomo kogo na granicę i trzymamy ich tam.
Tylko pilnujemy. I tym musimy niestety zakończyć też nasz program, bo czas dobiegł końca. Ja przypomnę, że gośćmi Polskiego Radia Białystok Ważnej Sprawy byli dzisiaj wójt gminy Mielnik, pan Marcin Urbański. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Rzecznik Wojskowej Operacji Bezpieczne Podlasie, podpułkownik Kamil Dołęska. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Daniel Boczkowski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A ja się nazywam Ryszard Minko. Do usłyszenia.